Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Komendorze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, witam naszych słuchaczy.
Brygada ma już 5 lat, a jej misją jest motto takie, zawsze gotowi, zawsze blisko. Co w ciągu tych 5 lat najbardziej się Panu udało?
Tak, jest to motto, ale nie tylko samej brygady, ale generalnie całej formacji Wojsk Obrony Terytorialnej. Co się udało? Udało się to najważniejsze, że jesteśmy rozpoznawani. Nasz oliwkowy beret i nasza siódemka, nasz znak jest takim znakiem rozpoznawczym. Nie chciałbym powiedzieć, że jest już pewną marką, bo to bym chyba zbyt daleko poszedł, ale jest rozpoznawalne. To jest chyba dla mnie najważniejsze.
No trochę pomogła Wam w tym sytuacja, bo przecież i pandemia, i teraz wojna na Ukrainie. W pandemii żołnierze to byli bardzo widoczni.
Tak, to prawda. No, chciałbym tutaj też jeszcze dodać, co jest istotne, że w pandemii wspólnie generalnie z wojskami operacyjnymi ramię w ramię żeśmy realizowali te zadania wsparcia służby zdrowia, ale faktycznie to te sytuacje związane właśnie tutaj z COVID-em, jak również, tak jak pan już redaktor wspomniał, z realizacją zadań wsparcia Straży Granicznej na granicy naszej z Białorusią, to tam faktycznie jeszcze bardziej staliśmy się jako formacja, a my jako tutaj w województwie brygada jeszcze bardziej rozpoznawalni.
A co stanowi największą wartość brygady według pana?
Myślę, że największą wartością naszej brygady są żołnierze. Są te osoby, które dołączyły w nasze szeregi. To jest konglomerat różnych specjalności, różnych profesji, różnych zainteresowań i to jest tylko wartość dodana, bo każdy w swojej indywidualności stanowi wartość, która całościowo po zsumowaniu daje olbrzymi potencjał wojny.
A czy czujecie się lepiej traktowani niż regularna armia? Bo pojawiają się takie głosy, że WOT jest teraz lepiej właśnie traktowany, dostaje lepszy sprzęt, dostaje lepsze warunki.
Nie. W żaden sposób nie czujemy się wyróżniani i nie jesteśmy wyróżniani przede wszystkim. To jest istotne. To opinie, które są tam jakieś gdzieś w przestrzeni medialnej, tak jak pan wspomniał, że tam być może jakiś lepszy sprzęt. Nie, nic bardziej mylnego. Zakupy są centralne i generalnie całe siły zbrojne otrzymują to same wyposażenie, to samo uzbrojenie. Są oczywiście pewne różnice wynikające z rodzaju formacji i zadań, które są realizowane przez poszczególne jednostki. Natomiast w żaden sposób nie czujemy się jakoś tam wyróżniani, aczkolwiek cieszymy się z tego, że faktycznie jesteśmy rozpoznawani coraz częściej w terenie. Wśród samorządów lokalnych, wśród organizacji jesteśmy widoczni i tu coraz więcej do mnie trafia tutaj wniosków, pism, różnego rodzaju informacji, różnego rodzaju kontakt, współpracę, współdziałanie w różnych obszarach.
No właśnie, w jakich obszarach?
Przede wszystkim są to obszary związane tutaj ze wsparciem tutaj osób potrzebujących, ze wsparciem w zakresie tutaj przygotowania, jak również przeprowadzenia różnego rodzaju uroczystości patriotycznych. Jesteśmy tutaj przez to, że jesteśmy tak blisko społeczeństwa, że nasi żołnierze przede wszystkim, to są pracownicy chociażby IPN-u, muzeów, różnych organizacji, szkół, to te osoby wiedzą, jak się zwracać, bo wiedzą, jakie jest nasze właśnie motto, że jesteśmy zawsze gotowi, zawsze blisko, że kontynuujemy i tu pielęgnujemy tradycję narodowościowe, jeśli chodzi tutaj o Armię Krajową przede wszystkim, to dlatego też coraz więcej takich pism trafia, bo to kto tak naprawdę? No bo to nasi żołnierze, którzy wiedzą, do kogo się zwróci. No zwracają się do mnie jako do dowódcy, ale zwracają się oficjalnie jako pracownicy jednej czy drugiej organizacji i tudzież przedsiębiorstwa.
Ale z drugiej strony nie ma kto was zastąpić, bo oprócz marynarki wojennej i lotników, no nie mamy armii tutaj na Pomorzu.
Mamy. Nie można zapomnieć o 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża. Tutaj bardzo często byliśmy myleni na samym początku tutaj, kiedy została sformułowana nasza brygada, tam pełna nazwa 7 Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża, ona 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej i zdarzały się pomyłki właśnie tego typu. Ale tak jak pan zauważył, panie redaktorze, faktycznie tutaj poza jednostkami typowo specjalistycznymi, jak marynarka wojenna, jak tutaj Pruszcz Gdański, no to takich jednostek ogólnowojskowych tutaj na terenie naszego województwa nie ma i my jesteśmy tą formacją, która tutaj w ten sposób daje takie wsparcie.
A pana zdaniem takie jednostki powinny się na Pomorzu pojawić?
Nie mnie o tym decydować. Myślę, że tutaj sytuacja pokazuje, że i zresztą jest to ujęte w planach wyższego szczebla, jak to powinno wyglądać, ażeby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo w naszym kraju.
No to wróćmy do WOT-u. Bataliony w Malborku, w Słupsku, w Kościerzynie. Gdzie jeszcze powstaną?
Na tą chwilę, zgodnie z dokumentami tutaj normatywnymi, dokumentami dotyczącymi rozwoju formacji, to będą docelowo na tą chwilę 3 bataliony. Natomiast jak widzimy, w jak krótkim czasie zmienia się sytuacja geopolityczna za naszą granicą, że tak powiem, ostatnie zdanie nie zostało powiedziane. Na tą chwilę faktycznie w planach są 3 bataliony w brygadzie. Formujemy ten ostatni, czyli Kościerski 72 Batalion Lekkiej Piechoty. Rozwijane są i dostosowywane są struktury już istniejących i funkcjonujących pododdziałów do potrzeb, do zmieniających się wniosków. I na tą chwilę nie ma planów atakowych, żeby budować kolejny pododdział. Natomiast faktycznie, tak jak wspomniałem, dostosowujemy się i w tym roku chociażby będziemy mieli już etatową grupę poszukiwawczo-ratowniczą K9.
No, rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu. Dokładnie. Mówił pan o sukcesach, a ja spytam teraz o problemy, bo na pewno problemy jakieś są.
Tak, są. Zdarzają się niestety problemy związane jeszcze nie do końca z pełną świadomością pracodawców, ale te problemy też wynikają z tego, że część naszych żołnierzy zajmuje dosyć istotne stanowiska w różnego rodzaju firmach, organizacjach, przedsiębiorstwach i pewne zadania zaczynają się czasami kłócić. Nie dalej jak jakiś miesiąc temu miałem taką sytuację, gdzie wyjaśnialiśmy sobie z jednym z przedsiębiorstw, gdzie żołnierz będący pracownikiem tego zakładu realizował zadania wsparcia właśnie na granicy, ale okazało się, że stanowisko, które zajmuje na co dzień w swoim zakładzie pracy, jest dosyć istotne i tutaj zaczęły wynikać pewne problemy, bo ciężko było zastąpić tego pracownika, który te 2 tygodnie realizował zadania na granicy. Po rozmowie tutaj z prezesem wyjaśniliśmy sobie pewne sprawy i dzięki temu tutaj nie ma już żadnego zarzewia konfliktu, ale te problemy, które wynikają właśnie w kontaktach z przedsiębiorcami, wynikają między innymi z niezrozumienia i myślę, że z tego powodu też, że ludzie ze sobą nie rozmawiają. Ja w tym momencie, tak jak ten przykład podałem, ja rozmawiałem z tym prezesem, sprawę sobie wyjaśniliśmy i pewnie gro takich spraw można byłoby w ten sposób też tutaj załatwić.
No, ale z drugiej strony trudno się dziwić przedsiębiorcom, że dbają o to, żeby ich pracownicy pracowali dla nich.
Zgadza się. Dlatego tu jest to trzeba znaleźć złoty środek.
No właśnie, czy ten złoty środek można znaleźć tak właśnie, tak jak pan mówi, w rozmowach, czy może to powinno być uregulowane jakoś prawnie?
Myślę, że uregulowania prawne bardzo by pomogły. Są już kraje na zachodzie, które w ten sposób też wspierają pracodawców właśnie i to jest takie uregulowanie, są pewne profity dla przedsiębiorców, gdzie ich pracownicy są zarazem żołnierzami naszego odpowiednika, czy to Gwardii Narodowej, czy właśnie danej formacji, która w ten sposób realizuje też zadania. Myślę, że gdyby takie rozwiązania były w naszym kraju, na pewno by to pomogło.
To spytam teraz, czy macie problemy personalne, bo w regularnej armii wiemy, że na początku roku odeszło sporo oficerów, sporo żołnierzy odeszło z armii. Jak to jest w WOT-ie?
To jest akurat na poziomie takim, jak dotychczas to było, nie ma jakiejś tam większej fali odejść. Natomiast jako pozytywny tutaj taki aspekt mogę przedstawić to, że coraz więcej osób, które ubywają z naszych szeregów, wstępują w szeregi żołnierzy zawodowych. To jest istotne i to bardzo dobrze, bo taka była też misja tutaj Wojsk Obrony Terytorialnej, przygotowywać ten zasób osobowy, żeby uzupełnić te potrzeby mobilizacyjne i to się dzieje. Powoli coraz więcej tych osób trafia z naszych szeregów, czyli te osoby, które były żołnierzami Terytorialnej Służby Wojskowej, stają się żołnierzami zawodowymi.
No to oznacza, że żołnierze zawodowi będą jeszcze lepiej wyszkoleni niż do tej pory było.
Mam taką nadzieję.
Dobrze. Czym się specjalizuje tutaj nasza pomorska brygada? Czym się różni od innych brygad na terenie Polski?
W zasadzie niczym się nie różni. Dotychczas wszystkie brygady praktycznie mają te samo wyposażenie, realizują szkolenia według tych samych planów. Specyfika polega tylko na ukształtowaniu terenu, dostosowaniu. W dalszych planach mamy tutaj profilowanie jednego z pododdziałów jako kompania wodna, z racji tutaj naszego ukształtowania terenu i być może tutaj faktycznie będziemy jeszcze bardziej zaangażowani we wsparcie przede wszystkim czy to Marynarki Wojennej, czy innego rodzaju organizacji, które realizują tam zadania.
I rozumiem, że sprzęt do tego się znajdzie.
Oczywiście.
No to na koniec jeszcze spytam o rzecz najważniejszą i pretekst do naszego spotkania dzisiejszego, czyli jutrzejsze święto brygady w Kartuzach. Co się tam będzie działo?
Tak, dokładnie dzisiaj, żeby doprecyzować, dokładnie dzisiaj mamy święto, 14 kwietnia.
Ale jutro uroczystości.
Jutro odbędą się uroczystości w Kartuzach. Tak, taki był mój cel, ażeby wychodzić jeszcze bardziej tutaj do społeczeństwa, jeszcze bardziej do ludzi, żeby widzieli nas jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że przełoży się na jeszcze większe zaufanie do nas, a i nie ukrywam też, że na jeszcze większe zainteresowanie służbą w naszych szeregach. Stąd też zapraszam wszystkich jutro na godzinę 12 do Kartuz. Tam odbędą się uroczystości, oficjalna zbiórka z okazji 5-lecia sformowania 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Grochówka będzie?
Będzie grochówka.
No to zapraszamy wszystkich jutro o 12 na rynek w Kartuzach. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, witam i żegnam naszych słuchaczy.